Witajcie w nowym roku, startujemy z następnym odcinkiem Dekompresora. Jak słyszycie, końca świata nie było, więc polecimy z tym odcinkiem.
No nie jestem pewien, jak z tym końcem świata, ale w każdym razie mamy nadzieję, że okres świąteczny przeszedł wam całkiem nieźle, co najmniej tak dobrze jak nam.
Tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Witajcie po przerwie świątecznej. W następnym odcinku witam też Antka. Fajnie, że z nami tutaj jesteś.
Cześć Wojtek.
Najpierw chcielibyśmy was przeprosić za tak długą przerwę od świąt, potem w nowym roku wydarzyły nam się takie nieprzyjemne sytuacje typu choroba i to wszystko się odciągnęło w czasie, ale jesteśmy już na nogach, w miarę zdrowi.
No jak widać, jak zabezpieczenie przed wirusami jest rzeczą naprawdę bardzo ważną i polecamy tak. Wam.
Tutaj dziękujemy za poradę, ktoś nam kazał aktualizować antywirusa.
A Wojtek się jeden dzień spóźnił i widzicie
dokładnie.
Jak
nie ściągnąłem z aktualizacji na czas i mnie złapało. Także jesteśmy już na nogach, startujemy z odcinkiem. Dzisiaj będzie, myślę, że ciekawy temat, to jak zwykle. Ale najpierw dwa newsy. Pierwszy news to, że zakończyliśmy konkurs. Ci, którzy nas śledzą na bieżąco na Facebooku, na pewno już dawno o tym wiedzą. Dzisiaj zostały rozesłane nagrody. Ci szczęśliwcy, którzy wzięli udział, którzy zostali laureatami, prawdopodobnie wypatrują już listonosza, bo ja dzisiaj napisałem też krótką notatkę na Facebooku. Nagrody już do was wędrują i mamy nadzieję, że podzielicie się wrażeniami, czy to, co otrzymacie, będzie dla was jakimś, no jakimś plusem w tym nowym roku.
Na pewno będzie.
No na to liczymy. Też przepraszamy za to, że będziemy tutaj pewnie wydawać czasem jakieś mniej radiowe dźwięki, bo jesteśmy ciągle jeszcze nie do końca wyleczeni, ale no, staramy się jak możemy. Tak?
No nasze wirusy są w kwarantannie. Dzisiaj będziemy mieli dwa główne tematy. Pierwszym tematem będzie opowiadanie o tym, jak wygląda sytuacja na rynku kończących się ponoć adresów IP. I jak wygląda pomysł na rozwiązanie tego problemu, czyli IPv6.
Tak, drugim tematem będzie coś, co już od kilku lat krąży gdzieś w internecie, takie pojęcie Internet of Things. Przejdziemy do tego za chwilkę, ale jeszcze mamy newsa, więc może skoczymy szybko do newsów, a potem wracamy do tematu. Przejdźmy zatem do newsa dzisiejszego odcinka. Zdarzyło się to w Stanach Zjednoczonych całkiem niedawno temu. Fani sagi Gwiezdnych Wojen napisali petycję do administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośbą o to, by w przeciągu kilku lat, bo to chodziło o 2016 rok, przygotował się, zapewnił fundusze i zapewnił potrzebne środki do tego, żeby zbudować Gwiazdę Śmierci, gdyż uznali, że jest to niezbędne dla obronności Stanów Zjednoczonych i dla prestiżu ich mocarstwa.
W petycji, która przekroczyła tą magiczną liczbę podpisów wymaganą do tego, żeby Biały Dom był zobowiązany na nią odpowiedzieć, zaznaczyli między innymi, jak ważnym dla obronności Stanów Zjednoczonych jest możliwość niszczenia planet jednym uderzeniem lasera.
Dokładnie. I kilka dni temu administracja Baracka Obamy odpowiedziała w bardzo ciekawy sposób na tę petycję. No z jednej strony byli zobligowani, ale z drugiej strony przecież mogli potraktować to trochę mniej na luzie i po prostu odpisać w trzech słowach, że nie zajmują się takimi głupotami. Mimo tego odpisali w bardzo ciekawy sposób, argumentując, dlaczego nie będą w stanie podjąć się budowy tej Gwiazdy Śmierci. I tak z tego, co ja pamiętam, to w trzech pierwszych punktach po pierwsze była informacja o tym, że Gwiazda Śmierci będzie kosztowała około 860 trylionów dolarów.
O ile pamiętam, wyszło to jakieś 3000 razy ziemskie PKB roczne. No więc niestety administracja prezydenta Obamy z bólem musiała przyznać, że ich państwo nie jest zdolne do udźwignięcia takich ciężarów bez znaczącej podwyżki podatków.
W tym momencie próbują ograniczyć deficyt budżetowy i na pewno nie jest to im na rękę.
No, drugim powodem było, że uznali za naprawdę niecelowe budowanie wielkiej stacji kosmicznej, którą jeden głupi republikanin jest w stanie rozwalić za pomocą swoich torped protonowych.
Dokładnie. No i trzecim powodem było to, że przede wszystkim administracja Baracka Obamy nie popiera wysadzania w powietrze innych planet.
Niestety.
Ale niech to będzie nauczką dla naszych polskich parlamentarzystów, że nawet dosyć kuriozalne pomysły trzeba traktować poważnie i to jest chyba bardzo dobra lekcja demokracji, żeby ludzi traktować poważnie, mimo tego, że czasem mają dziwne pomysły.
Faktem jest, że akurat prezydent Barack Obama miał swój czuły punkt, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, był już wcześniej znany jako fan, był nawet widziany, kiedy na trawniku pod Białym Domem fechtował swoim mieczem świetlnym z reprezentacją olimpijską w szermierce Stanów Zjednoczonych. Nie jest więc to dla niego zupełnie nowość. A cała odpowiedź na petycję była zatytułowana "To nie jest odpowiedź, której szukacie".
Dokładnie. Pełny tekst odpowiedzi na tą petycję znajdziecie w linkach do tego odcinka. Warto sobie sprawdzić, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy oprócz tych, które wymieniliśmy, tam się jeszcze znajduje. To jest dłuższy dokument, bardzo mocno związany z Gwiezdnymi Wojnami, bardzo dużo odniesień jest i naprawdę fajny tekst do przeczytania.
Co więcej, podobno Obama zatrudnił rzeczywiście jakichś swoich ludzi z Białego Domu, że rzeczywiście policzyli, ile konstrukcja Gwiazdy Śmierci by kosztowała. Oryginalny tytuł tej odpowiedzi brzmi "This is not the petition response you are looking for".
I co, może teraz przejdźmy już do odcinka. Tematem odcinka po pierwsze jest nowa wersja internetowego protokołu komunikacyjnego, czyli IPv6. Na pewno wielu z Was zastanawiało się, co to za cudo. Najprościej można się na to natknąć, konfigurując sobie na przykład połączenie może internetowe albo jakieś połączenie sieciowe, generalnie kartę sieciową w Windowsie, bo tam to jest chyba najbardziej widoczne po prostu. Najczęściej można się w ten sposób zetknąć z tym nowym protokołem. Mamy na liście protokołów sieciowych IPv4, czyli to chyba się nazywa
Internet Protokół.
Tak, po polsku to będzie protokół internetowy w wersji 4 i w wersji 6. I co ciekawe, o ile ten w wersji 4 to jest już od bardzo dawna, wszyscy doskonale rozumieją, o co chodzi, potrafią nazwać poszczególne pola, że to jest adres, że to jest maska, jakiś tam router i tak dalej, no to z protokołem w wersji V6 jeszcze mało kto się spotkał, a ciekawostka jest taka, że to już jest protokół, który działa w internecie.
Tak, co prawda, to jest tak, że Internet Protokół, o której wersji byśmy nie mówili, jest tak naprawdę podstawą całego internetu. Jest to sposób na zaadresowanie każdego komputera, który jest w sieci, za pomocą unikalnego adresu złożonego z liczb i kropek w przypadku adresu IPv4 oraz liczb i dwukropków w postaci IPv6. Jest to prawdopodobnie pierwsza różnica, jaką zauważycie, jeżeli będziecie mieli do czynienia z adresami nowego typu.
No tam jeszcze literki są dodatkowo.
Ale ponieważ sprawa dotyczy absolutnie całego internetu, to chociaż na 90-kilka% wasz komputer umie już obsługiwać IPv6, na nic to wam się nie przyda, dopóki wasz dostawca internetu nie zacznie wspierać go również. Musicie dostać taki adres na swoim łączu internetowym. O ile wiem, praktycznie wszyscy duzi dostawcy w Polsce mają w planach wprowadzenie tego. Żaden jeszcze tego docelowo nie zrobił. W każdym razie nie dla klientów indywidualnych.
Ja tutaj mam nawet takie statystyki, których zaraz powiemy, ale może jeszcze zacznijmy od samego początku. Po co w ogóle całe to zamieszanie? Po co wprowadzać jakiś nowy protokół internetowy, skoro mieliśmy jakiś, który do tej pory się całkiem nieźle sprawdza?
No cóż, prosty fakt jest taki, że adresów IPv4 w starej wersji jest po prostu za mało. Każdy adres IPv4 składa się z czterech liczb rozdzielonych kropkami. Wartość każdej z tych liczb jest od 0 do 255. No i to oczywiście sprawia, że mamy do dyspozycji ograniczoną liczbę adresów. To nie jest bardzo mała liczba. Więc adres IPv4 może być w sumie zapisany na 32 bitach, co teoretycznie daje dostęp do 4 miliardów adresów, chociaż ze względu na pewne szczególne sposoby oznaczania sieci komputerowych, bo te adresy chowają nie tylko adresy konkretnych komputerów, ale również całych sieci. I są numerki, które są zastrzeżone, bo mają specjalne znaczenie, no to jest tego trochę mniej. No i 4 miliardy w porównaniu z liczbą komputerów, to kiedyś wydawało się być naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, że jest taka słynna wypowiedź szefa IBM z lat 60., że światowy rynek komputerów ocenia na około 6 sztuk, o ile pamiętam. Mogę się mylić co do liczby, ale to było z tego rzędu zapotrzebowanie. W tej chwili nie dziwi nas zupełnie pomysł na to, żeby każdy człowiek na Ziemi miał swój komputer. Co więcej, już wiemy, że to będzie za mało. Dlatego tak naprawdę adresy IPv4 zaczęły się kończyć już jakiś czas temu i weszło w użycie trochę technologii, które sprawiają, że ten brak można jakoś obejść w sztuczny sposób. Między innymi tak zwana technika maskarady, która oznacza, że wcale nie wszystkie komputery w internecie są dostępne w internecie, dlatego że są skupione jakby za komputerami, które rzeczywiście mają adres internetowy, a same mają adresy takie prywatne. Z zewnątrz do nich dostępu nie ma, a one przez tą wspólną bramę wychodzą i mają do internetu dostęp.
No i co, to wszystko spowodowało, że ktoś kiedyś doszedł do wniosku, że najwyższa pora coś z tym zrobić. Powstał projekt nowego protokołu internetowego. Najpierw to było IPNG, Next Generation. Potem wyewoluowało to od razu do IPv6, dlatego że...
No za długo trwały prace i numerek piąty po drodze został zajęty na zupełnie inny protokół.
Dokładnie. I efekt na dzień dzisiejszy tych prac mamy taki, że w roku 2011, 8 czerwca, wielcy gracze na rynku internetowym, tacy jak Google, Facebook, Yahoo, Akamai, Microsoft i kilka jeszcze innych organizacji, przeprowadziło taki test dostępności już możliwości routingu tego nowego protokołu w internecie. Test wyszedł pozytywnie. Okazało się, że można by było już uruchamiać normalnie usługi na tej nowej wersji. I rok później, 6 czerwca, w 2012 roku, czyli w te wakacje minione, został komercyjnie jakby uruchomiony i ogłoszony do publicznej wiadomości fakt, że internet protokół w wersji V6 jest już w internecie dostępny. Jeżeli ktoś dostanie adres z tego nowego protokołu, będzie mógł już sobie po internecie w większości podróżować, korzystając z tego nowego adresu.
Pod warunkiem oczywiście, że przedostanie się przez swojego operatora internetu. Dlatego, że no, niestety to wprowadzenie IPv6 dotyczy głównych usług internetowych, tego centrum sieci, do którego jednak jakoś musimy się dostać. Jeżeli jesteśmy dużą firmą, która jest w stanie się podłączyć bezpośrednim łączem, to nie ma problemu, ale nie każdy z nas jest dużą firmą, w związku z czym musimy cierpliwie czekać, aż nasi operatorzy zaczną umieszczać IPv6 w swojej ofercie.
Tak, dopóki ci lokalni operatorzy internetu, czyli jacyś operatorzy komórkowi, operatorzy kablowi, czyli jakieś tam kablówki, nie zaczną nam przydzielać tych adresów, to możemy sobie tylko poczytać o tym, jak to się rozwija. Z takich ciekawostek to Google prowadzi takie statystyki adopcji tej nowej technologii i chyba jedną z najciekawszych informacji tutaj w tym temacie jest to, że w Rumunii 7,7% infrastruktury jest już gotowe na IPv6 i działa w tym protokole. Następna w kolejności jest Francja, która osiągnęła wynik już 6,69%. Potem jest jeszcze Irlandia z wynikiem 2,16 i daleko, daleko na końcu jest Polska z wynikiem 0,07%. Jesteśmy jeszcze ciągle nie gotowi. Bardzo dużo jeszcze trzeba zrobić, aby można było mówić o tym, że w Polsce protokół internetowy w wersji 6 jest dostępny.
Zauważmy jednak, że główna praca do wykonania dotyczy infrastruktury, bo tak się składa, że popularne systemy operacyjne, zarówno macOS, jak i Linux, jak i Windows, są naprawdę nieźle przystosowane do IPv6, dlatego że zaczęto wprowadzać to w systemach jeszcze w czasach Windows XP, a teraz już jesteśmy jednak dwie wersje popularnego systemu do przodu. O Linuxie to już nawet nie wspominam, dlatego że pierwsze próby wsparcia IPv6 dla Linuxa naprawdę miały miejsce dość dawno temu.
Nie tylko komputery, też cały sprzęt sieciowy taki dostępny dla zwykłych użytkowników, typu jakieś domowe routerki, telefony komórkowe, no i wszystko w zasadzie, co można podłączyć do sieci. Jeżeli było kupione w ciągu, nie wiem, roku czy dwóch lat, to prawdopodobne bardzo jest to, że już ma zaszytą obsługę tego protokołu, więc tak naprawdę czekamy już tylko na dostawców internetu. I prawdopodobnie pierwsi będą pewnie operatorzy komórkowi, bo u nich najszybciej można będzie się tego spodziewać.
Pytanie brzmi, po co właściwie nam IPv6?
Dokładnie.
W sumie ludziom wystarcza ten internet, który mamy. Nie każdy ma publiczny adres internetowy, a wielu czuje się bezpiecznie dzięki temu, że z internetu nie można się dostać do ich własnych komputerów.
To nawet nie chodzi o poczucie. Faktycznie jest bezpiecznie. Jeżeli jesteś gdzieś schowany za jakimś firewallem, za jakąś maskaradą, to na przykład wirusy komputerowe nie będą mogły bezpośrednio otwierać portów i kombinować coś w twoim systemie.
No tutaj trochę pomijasz to, ten wniosek, do którego doszliśmy te dwa programy temu, kiedy to okazało się, że tak naprawdę najlepszym czynnikiem rozsiewu wirusów jest nasza własna myszka i sposób, w jaki korzystamy z internetu. Ale widzisz, jest tutaj jednak fundamentalna różnica. Owszem, jest bezpieczniej, jeżeli jesteś za jakąś maskaradą. Tylko że jest to takie bezpieczeństwo mimowolne. To jest trochę tak, jakbyś stwierdził, że jesteś znacznie bezpieczniejszy, dlatego że zamknięto cię w celi z podwójnymi kratami. To jest prawda, jesteś bezpieczniejszy. Ale znacznie lepiej by było, gdybyś jednak mógł chodzić po ulicy, tylko po prostu miał odpowiednie zabezpieczenia przy sobie. I właśnie do tego się sprowadza ta kwestia, po co nam IPv6, po co nam więcej adresów. W momencie, kiedy nie masz własnego adresu w internecie, to będąc gdzieś indziej w internecie niż przy swoim komputerze, nie masz żadnych szans na to, żeby się do niego dostać. Owszem, są jakieś protezy typu przekazywanie portów, ale to są protezy i bardzo wielu rzeczy w ten sposób zrobić nie można. Mówić, że to jest zabezpieczenie, to jest tak naprawdę dorabiać teorię do faktów. Prawdziwe zabezpieczenie jest czymś, co rzeczywiście służy zabezpieczeniu, a nie jakieś rozwiązanie, które ma zamaskować fakt, że utraciliśmy jakieś możliwości. W momencie, kiedy każdy z nas dostałby kilka tysięcy adresów do swojej dyspozycji, które może rozdysponować międzydomowe urządzenia, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Oczywiście jest kwestią absolutnie fundamentalną, żeby zająć się tym, o czym wcześniej nie musieliśmy myśleć, to znaczy bardzo dobrym zabezpieczeniem tej naszej sieci. Tym się powinny zająć jakieś profesjonalne usługi, które się tym zajmują. Ale jest jednak diametralna różnica między sytuacją, kiedy mamy możliwość tego dostępu, ale jest to bardzo dobrze chronione przed niepowołanym dostępem, a sytuacja, kiedy w ogóle tego dostępu nie ma.
No właśnie, tutaj pojawia się, jakby nie patrzeć, dużo więcej problemów z tym starym protokołem i z tymi wszystkimi maskaradami niż korzyści. Tak? Jedna może korzyść to taka, że właśnie nie byliśmy dostępni bezpośrednio, ale jak słyszymy, no to problemów jest o wiele więcej.
Znaczy tak naprawdę to ja bym tego nie określił mianem problemu. To jest raczej utrata wielu możliwości, z których sobie zupełnie nie zdawaliśmy dotąd sprawy. Bądźmy szczerzy, ten cały pomysł na większą ilość adresów u nas w domu to jest pewne rozszerzenie naszych możliwości. To jest jakaś okazja. To nie jest brak tego nie jest problemem w tym sensie, że nigdy dotąd nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że może być inaczej.
Jeszcze wracając do tej infrastruktury tylko na momencik. Jeżeli mielibyście ochotę sprawdzić, czy wasz dostawca internetu jest już chociażby w części gotowy na ten nowy protokół, jedną z wielu z takich stron, gdzie można sobie testować, to jest taka strona pod adresem test-ipv6.com. I tam pojawiają się jakieś informacje o tym, czy na przykład DNS-y dostawcy internetowego już obsługują te nowe adresowanie i czy my mamy adres internetowy w wersji V6, no tego prawdopodobnie nie będziecie mieli, ale można sobie pomalutku już zacząć tam zerkać i sprawdzać. A nuż widelec, może będziecie w jakimś tam pilotażowym programie gdzieś objęci i taki adres się pojawi. Można by było wtedy próbować wyłączyć IPv4 i zobaczyć na przykład, ile stron działa, ile brakuje jeszcze. Ciekawostka warta do sprawdzenia.
To jest trochę tak, że póki nie ma ciśnienia ze strony użytkowników, to również dostawcy internetu się z tym bardzo nie spieszą. W momencie, kiedy ktoś ich zapyta, to zawsze dadzą jakąś zapowiedź. Ja pamiętam na przykład wyszukano na jakimś forum informację, że jeden z większych dostawców w tej chwili w Polsce, UPC, zapowiedział w 2011 roku, że prowadzą testy wprowadzenia IPv6 i prawdopodobnie znajdzie się w ofercie w ciągu pół roku. Dlaczego tego nie zrobili? Raczej nie było to z powodu nieprzezwyciężalnych problemów technicznych, tylko tego, że nie było ciśnienia marketingowego na to. No, nikt nie będzie umieszczał w ofercie możliwości, o której nikt nie wie i której nikt nie będzie kupował, która nie jest żadną marketingową wartością dodaną. Więc w większości przypadków kwestia jest po prostu taka, że jeżeli będziecie częściej pytać, to jest większa szansa, że to zrobią.
Dokładnie. Zauważą potrzebę rynku i może na nią odpowiedzą. Tak, jeszcze tylko o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy przypominacie sobie, że pomiędzy odcinkiem o wirusach komputerowych, a następnym odcinkiem w naszym podcaście była taka długa przerwa. W międzyczasie nagraliśmy jeszcze jeden odcinek o tym, jak internet powstawał, jak działa, o routingu w internecie, o właśnie IPv4, IPv6 i paru jeszcze ciekawych rzeczach, na przykład o jakichś tam kablach oceanicznych. Ale potem okazało się, że ten odcinek nam troszeczkę nie wyszedł, do czego się musimy przyznać.
Był długi i nudny.
Tak, był długi i nudny. Z jednej strony był zbyt zaawansowany dla ludzi, którzy nie za bardzo jeszcze rozumieją temat, a z drugiej strony był właśnie długi i nudny dla tych, którzy się już w nim dobrze poruszają. Ale gdyby się okazało, że jesteście tym tematem naprawdę zainteresowani, że potrzebujecie tych informacji, że chcielibyście wiedzieć, jak działa internet, jak jest zbudowany i po co to wszystko jest tam umieszczone, to zachęcamy do komentarzy, do kontaktu z nami. Odświeżymy temat i zrobimy ten odcinek jeszcze raz. Albo może nawet podzielimy go na dwie części. Tematu mamy mnóstwo, materiału jeszcze więcej. Chcemy tylko wiedzieć, czy jesteście tym zainteresowani.
No i wtedy możemy zrobić odcinek taki trochę dla bardziej zaawansowanych, opisujący bardziej szczegółowo elementy sieci. To jest tak naprawdę dość szeroki temat i można go zrobić na każdym poziomie zaawansowania, tylko musimy się dowiedzieć, czy jesteście tym zainteresowani, bo dotykałoby to spraw dosyć technicznych, ale może rozjaśnić pewne kwestie dotyczące tego, jak właściwie te pakiety latają.
To są pakiety i to wszystko dookoła. Dobrze, co jeszcze warto wiedzieć o tym IPv6, zanim przejdziemy do tego drugiego tematu, który mamy dzisiaj, który jest na pewno dużo ciekawszy niż te wyliczanie ilości adresów?
Te tematy nie są tak do końca ze sobą niezwiązane, dlatego że, no ale dobra, nie będę uprzedzał faktów. Jak przejdziemy bardziej do tego Internet of Things, to powiemy też, jak to się wiąże z samym tematem IPv6.
Tak.
Natomiast ostatnią kwestią, jaką można by powiedzieć o tym protokole, jest tak, że protokół IPv4 powstał naprawdę dość dawno. Powstał razem z internetem, bez niego internetu by nie było. W związku z tym powstał do niego cały szereg dodatkowych elementów, które miałyby uzupełnić jego braki, bo w momencie, kiedy był projektowany, wielu rzeczy jego autorzy nie przewidzieli, do wielu rzeczy się nie nadawał. W momencie, kiedy wprowadzono protokół IPv6, wprowadzono go po długich pracach. Właśnie to, tak długi, że aż numerek przeskoczył.
Ale za to miały sens.
Tak, miały sens i inkorporowano w ten standard IPv6 sporo cech, których IPv4 w sobie nie miał. To już nie jest protokół, który jako jedyne zadanie ma adresowanie komputerów. Ale na przykład zarezerwowano specjalne adresy dla grup rozgłoszeniowych, czyli multicast. To są takie specjalne usługi pozwalające komputerom zapisać się do jakiejś grupy i potem tylko komputery z grupy dostają dostają odpowiednie pakiety. Dzięki temu można na przykład w sieci lokalnej robić takie śmieszne usługi jak wspólna tablica do rysowania albo telekonferencje. Ma wbudowane takie cechy, które odpowiadają za automatyczne przydzielanie adresów w sieci, czyli to, co teraz się robi za pomocą protokołu DHCP. I również dość istotna kwestia, w standardzie IPv6 od razu wbudowane są cechy dotyczące szyfrowania, bezpieczeństwa i autoryzacji, dzięki którym sam standard opisuje, w jaki sposób zestawiać tak zwane sieci prywatne, czyli na przykład właśnie podłączanie się do zdalnej sieci firmowej siedząc w domu. Takie rzeczy, póki było IPv4, trzeba było robić za pomocą zewnętrznych programów, które chodziły jakby po wierzchu protokołu IP. W IPv6 jest to wbudowane i łatwiej to obsłużyć. A raczej mamy pewną gwarancję, że jeżeli urządzenia po drodze obsługują IPv6, to obsługują również te cechy, bo jest to część standardu.
Jeszcze taka ostatnia ciekawostka na koniec a propos tej ilości adresów, która przyrosła. To jeżeli dobrze pamiętamy, po podzieleniu całej puli adresów w standardzie IPv6 na powierzchnię Ziemi, to wychodzi, że chyba na metr kwadratowy powierzchni Ziemi, planety Ziemia, licząc razem z oceanami, mamy chyba ile? 4 miliardy adresów?
Wiesz co, wydaje mi się, że to się liczyło w trylionach.
Czy w trylionach?
W trylionach na metr kwadratowy.
To już nawet teraz nie ma sensu liczyć.
To jest generalnie taka ilość, że w przewidywalnej przeszłości i na planecie Ziemia nie musimy się martwić o to, że zabraknie nam tych adresów do celów domowych. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli podzieliłoby się w miarę równo między ludzi to adresację, to jesteśmy w stanie przypisać własny adres internetowy każdemu urządzeniu, jakie mamy w domu oraz wielu meblom i tak zostanie nam tego cała masa.
Czyli tak nawiązując do tej petycji o Gwiazdę Śmierci, to prawdopodobnie IPv6 będzie z nami w całej galaktyce i nie zabraknie adresu.
Potem można podejrzewać, że jakby zbudowano Gwiazdę Śmierci z klocków Lego, to każdy klocek miałby własny adres. I tutaj możemy płynnie przejść do tematu Internet of Things.
Dokładnie.
Który tak naprawdę nie jest do końca związany z tym, że każda rzecz ma swój adres internetowy. To nie byłby być może taki mądry pomysł, ale coś jest na rzecz.
O co generalnie chodzi? Zauważono, że do tej pory głównym twórcą treści i danych w internecie, i generalnie danych w systemach komputerowych był człowiek.
Owszem, człowiek wprowadzał rzeczy, które znalazł gdzieś indziej, nie wiem, skanował zdjęcia czy coś, ale generalnie wszystkie informacje przechodziły przez człowieka. To my wpisujemy te treści w internecie. Jest ich bardzo dużo, ale wszystkie przechodzą przez ten interfejs między krzesłem a klawiaturą, to, prawda?
No i co? Naturalną koleją rzeczy było to, że zauważono w którymś momencie, że jest grupa urządzeń już teraz, na planecie Ziemia jest grupa urządzeń, które same tworzą dane, które mogłyby te dane produkować na nasz użytek. Trzeba by było z nich tylko coś przyrządzić.
Bo bądźmy szczerzy, podstawowym zadaniem komputera jest wyręczać człowieka w zadaniach, które są nudne, głupie i powtarzalne. A zbieranie danych to jest jedna z tych zadań. Do zbierania danych potrzebny jest czujnik. Człowiek to jest tylko niepotrzebny hałas po drodze, który potrafi zakłócić zebrane informacje. Nasze zmysły są bardzo fajne do tego, żeby odwzorowywać jakieś wrażenia w naszym mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o zapis cyfrowy, to jest wyjątkowo mało precyzyjny aparat. Znacznie lepiej do tego nadawałoby się bezpośrednie połączenie urządzeń rejestrujących, jakie mamy, na przykład aparatów cyfrowych, czy mikrofonów, czy jakichkolwiek innych czujników, do sieci, która jest w naturze swojej cyfrowa.
Tutaj wiąże się to odrobinkę właśnie z tym IPv6, bo dzięki wprowadzeniu tego nowego protokołu będziemy mieli taki naturalny sposób na podłączenie tego całego galimatiasu cyfrowego do internetu, do sieci, korzystanie jakby z tych danych, które produkują te urządzenia. To jest taki punkt styku właśnie tych dwóch tematów. Ilość adresów internetowych w IPv6 tak naturalnie wpływa na to, że można by było już myśleć o tych gigantycznych sieciach czujników na przykład. I teraz gdzie te czujniki i po co? Ogromna część sieci monitoringu na przykład miejskiego, czy jakichś tam sieci monitoringów w zakładach pracy mogłaby być podłączona do internetu. Nazwijmy to może roboczo, że to nie jest podłączenie do internetu jeszcze, tylko to jest podłączenie po prostu gdzieś do jakiejś sieci komputerowej, której są gromadzone te wszystkie dane. Tak jak teraz te systemy są jakby niezależne od siebie, nie mają ze sobą żadnego styku i trzeba by było pewnie dużej pracy, żeby zintegrować te dane, to w momencie, gdyby to wszystko było w jednym miejscu składowane, jakoś tam zbierane, agregowane, przetwarzane te dane byłyby w ten sposób, można by było osiągnąć możliwości odpowiedzi na pytania, których teraz nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że potrzebujemy znaleźć jakąś osobę, tak? Taki Internet of Things, czyli możliwość przeszukiwania wielu różnych zasobów danych i korzystania z tych danych, które były wytworzone przez ogromną ilość różnych czujników, które nas tak naprawdę otaczają już dzisiaj, spowodowałoby na przykład to, że można by było tą osobę wyszukiwać nie tylko w monitoringu miejskim, ale też w monitoringu w centrach handlowych, w zakładach pracy i na pewno byłoby to duże ułatwienie i doszłoby do czegoś, czego teraz jeszcze na bieżąco nie jesteśmy w stanie doświadczyć.
Zauważ, Wojtek, że jeżeli ktoś słucha ciebie z boku, to może ogarniać go postępujące przerażenie, bo przecież to jest permanentna inwigilacja. Tutaj nie jest coś, z czego się rzeczywiście powinniśmy cieszyć, jeżeli połowa internetu będzie dokładnie wiedziała, kiedy idę do kibla.
O tym to zaraz porozmawiamy, bo to jest następny temat. Najpierw może wydrążmy go do końca od strony tego, skąd te dane, co te dane mogłyby przedstawiać i po co je zbierać.
Nie, bo widzisz, bo oczywiście inwigilacja, czy generalnie śledzenie osób jest oczywiście jednym z zastosowań, ale ja bym na przykład bardzo chciał, żeby to zostało domeną rządu, a czy tam powiedzmy uprawnionych służb. Lepiej, żeby też rząd też tego nie miał na co dzień i na każde żądanie, nomen omen. Natomiast no do czego się to może przydać szaremu człowiekowi, albo do czego się to może przydać, nie wiem, nauce, medycynie? To jest tak, że bardzo wiele systemów znacznie ciekawiej działa w momencie, kiedy zbiera się dane z bardzo szerokiej przestrzeni. Mamy przykłady takich systemów, na przykład, no właśnie, jeżeli wspomniałem na chwilę o medycynie, to warto zauważyć, że organizm człowieka jest dosyć skomplikowanym układem i w momencie, kiedy mamy opracowane jakieś protokoły komunikacji między bardzo wieloma różnymi czujnikami, jakie można przyczepić człowiekowi do absolutnie każdej kończyny, to już teraz systemy, które analizują to i próbują wyciągnąć automatycznie jakieś wnioski na temat stanu zdrowia pacjenta, czy na przykład dopasowując wzorzec tego wszystkiego, co z tych czujników się zbierze do jakiejś informacji na temat choroby, to jest coś podobnego do tego, co mówisz. A w większej skali wyobraź sobie, że czujnik, który śledzi, właśnie nie czujnik, tylko zestaw zbierających informacje, można powiedzieć takich agentów, które będą śledziły dane epidemiologiczne, które stwierdzą, że tutaj i tutaj i tutaj były zachorowania i one się niebezpiecznie skupiają, co świadczy o tym, że to nie są odizolowane przypadki, tylko ci ludzie byli jakoś ze sobą zetknięci, w związku z czym jest duże ryzyko, że to się będzie rozsiewać znacznie bardziej. Wiem już o działających systemach, które na trochę podobnej zasadzie, ale w innej dziedzinie, na przykład monitorują zanieczyszczenia powietrza i są w stanie stwierdzić, że bardzo dużo zwiększonej emisji albo toksycznych środków, albo chociażby dwutlenku węgla nastąpiło w tym, a tym miejscu z dokładnością do ulicy i od razu wiadomo, kto pali w swoim piecu śmieciami.
Dokładnie. Tutaj jeszcze kojarzą się na pewno jakieś tam sieci sejsmografów, które zbierają dane i na pewno można by było coś takiego przeglądać. Jest to pewnie dla naukowców zajmujących się tematem dostępne. Na pewno w niejednym filmie kojarzycie gdzieś tam jakieś sceny, w których jest na przykład pokazywana sieć czujników morskich, które tam jakieś pływy oceaniczne badają. To jest też przykład z życia, który łączy się jakby z tym tematem.
Ale wiesz, bardzo ciekawa sprawa, że wspomniałeś o tych sejsmografach. Prawdopodobnie wszyscy pamiętają te kilka lat temu, kiedy było to tragiczne tsunami na wybrzeżu Indonezji, podczas którego ileś tam set tysięcy ludzi zginęło. Potem, zaraz po tym tsunami, okoliczne państwa zainwestowały w wiele miliardów dolarów, chyba nawet, w bardzo precyzyjny system czujników, który monitoruje podziemne trzęsienia ziemi. po to, żeby zrobić system wczesnego ostrzegania, który pozwoli ludziom uciec z plaż na przykład, kiedy wiadomo, że trzęsienie już nastąpiło, a fala tsunami nadchodzi. I to jest wyraźne działanie rządowe, ale wyobraź sobie, że takie coś, żyjemy w dobie cyfrowej, żyjemy w dobie internetu i ludzie bardzo często organizują się spontanicznie w jakieś takie akcje, które jeszcze kilka lat temu byłyby zupełnie niewyobrażalne. Podczas awarii reaktora atomowego w Fukushimie niewierzący do końca w zapewnienia rządu o tym, gdzie i jak jest bezpiecznie, Japończycy, właściwie to kilku jakichś tam hakerów czy entuzjastów postanowiło podłączać lokalne liczniki Geigera do internetu i zrobić po prostu nałożoną na mapę Japonii mapę skażenia radioaktywnego, która będzie oparta właśnie na czujnikach prywatnych, a nie na informacjach od rządu. To jest jeden oczywisty przykład, ale właśnie ponieważ mówiłeś o sejsmografii, bardzo podobny serwis został stworzony dla ostrzegania o mikrowstrząsach, podłączony do sejsmografów przez prywatnych użytkowników w Chile, które jest mocno sejsmicznym terenem. Więc owszem, rządy robią to od pewnego czasu i próbują to robić w sposób planowy, ale obecne możliwości związane z internetem sprawiają, że zwykli ludzie są w stanie takie coś zorganizować oddolnie i pokazują, jaką potęgą jest po prostu integracja posiadanych informacji dzięki temu, że wszystkie są ze sobą połączone.
To tutaj jest takim ciekawym hasłem, gdzieś tam nośnym w okolicy tej tematyki całej, to jest to, że z tej ogromnej ilości danych po przetworzeniu mamy wiedzę, a z tej wiedzy mądrość powstaje. Ładnie to brzmi, ale faktycznie to może mieć sens, ponieważ do tego, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, najpierw potrzebujemy ogromnej ilości danych, tak? Statystykę zaprząc do pracy można tylko wtedy, kiedy mamy z czego korzystać.
Jeszcze bym ci podał taki również oddolny przykład, który powstał dosłownie kilka lat temu, a z którego być może wielu z was już korzysta. Nie wiem, czy wiecie, ale większość samolotów latających po świecie pasażerskich używa pewnych konkretnych częstotliwości fal radiowych do tego, żeby komunikować w znanym standardzie swoją pozycję, wysokość, prędkość oraz kod wywoławczy. Entuzjaści zaczynający chyba najpierw w Europie, bo pamiętam, że serwis najpierw miał adres norweski, postanowili podłączać radiostacje dostępne normalnie na rynku, które są w stanie prowadzić nasłuch na tych częstotliwościach do internetu i zbierać właśnie te cyfrowe informacje i publikować je w internecie. W momencie, kiedy to się akurat sprzęgło z czasem, kiedy Google udostępnił swoje mapy, interfejs do swoich map za darmo i powstał serwis, który się najpierw nazywał FlygRadar. Już nie pamiętam, chyba FlygRadar NO, bo to początkowo był norweski, a teraz FlightRadar24.com. To nie jest kryptoreklama, ale serwis jest bardzo fajny, który pokazuje pozycję, kierunek i sygnały wywoławcze samolotów na mapie Europy pasażerskich i gdzie można sobie sprawdzić właśnie, gdzie jest fizycznie samolot, który, jak wiemy, powinien za pół godziny wylądować, nie wiem, w Modlinie. Jest to absolutnie fantastyczne, że coś takiego powstało po prostu z prywatnej inicjatywy użytkowników. Zresztą ludzie zarządzający tym serwisem nadal zachęcają ludzi do tego, żeby dołączyli do tego, dlatego że taką radiostację można sobie postawić normalnie w domu pod biurkiem i ona będzie miała całkiem niezły zasięg. Jeżeli ktoś mieszka koło lotniska, to może posłużyć istotnymi informacjami i wspomóc ten serwis.
Kto jeszcze tam nie był na tej stronie, to zapraszamy, bo pewnie nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak gigantyczną ilość samolotów mamy nad głowami. Nad Europą w ciągu dnia, w tych godzinach szczytu po prostu jest gęsto od samolotów. Ciekawa inicjatywa i potwierdza to, że gdzieś ten Internet of Things istnieje, rodzi się, jest go coraz więcej. Oprócz takiego monitoringu, czyli te wszystkie sejsmografy, te latające samoloty nam nad głowami, na pewno jeszcze będziemy w tym temacie mogli wymienić coś, co nazywa się zarządzanie infrastrukturą. Wyobraźmy sobie, że taka sieć czujników, która gromadzi dane o na przykład o zużyciu prądu, zresztą to prawdopodobnie też już zaczyna mieć miejsce, bo mnie w zeszłym roku w lecie wymieniono licznik energii elektrycznej. Teraz mam jakiś taki magiczny, cudowny, kolorowy z wyświetlaczem LCD i on się chyba już komunikuje z jakimś tam centrum u dostawcy energii, przesyłając na bieżąco informacje o tym, ile tej energii zużywam. Więc jeżeli tych czujników będzie odpowiednio dużo, to możemy na przykład bardzo dynamicznie zarządzać taką siecią przesyłu energii elektrycznej, reagując na przykład na zapotrzebowanie. Co jeszcze? Oprócz tych sieci przesyłu energii elektrycznej, wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że wracamy do domu, mamy jakąś kartę magnetyczną, która zastępuje nam już od jakiegoś czasu klucza na przykład do firm. To przecież można sobie już zainstalować w domu. I teraz taka karta magnetyczna, otwierając nam drzwi do domu, będzie jednocześnie pełniła funkcję jakby takiego naszego tokena, który identyfikuje to, że na przykład wróciliśmy, że ta konkretna osoba wróciła do domu. Po jakimś czasie, mając dane o tym, jakie ma przyzwyczajenia, będzie taki inteligentny dom, będzie w stanie na przykład od razu uruchomić, nie wiem, ekspres do kawy, oświetlić odpowiednie pomieszczenia, uruchomić komputer, nastawić jakąś ciekawą muzyczkę.
Albo po prostu włączyć ogrzewanie w momencie, kiedy wsiądziemy do autobusu jadącego do domu.
Dokładnie. Odnośnie tego autobusu, to też w wielu miastach mamy już karty zbliżeniowe, w Warszawie karty miejskie. Już od jakiegoś czasu przecież nam towarzyszą w naszych podróżach. To jest też następny jakiś tam token, z którego dane są gromadzone, tym razem na przykład w jakimś tam przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. I na tej podstawie na przykład jesteśmy w stanie określić obciążenia linii, jakieś tam zachowania ludzi, którzy podróżują po mieście, prawidłowości i na przykład na bieżąco zmienić ilość dostępnych środków tego transportu miejskiego w konkretnych rejonach. Także te dane zamieniają się na konkretne usprawnienia.
No tak, wiesz, takim sztandarowym przykładem jest po prostu system zarządzania światłami w mieście, prawda? Te adaptacyjne systemy, których niewielki i niedokończony przykład mamy w Warszawie, działają nad, wiesz, pełną parą na przykład w Danii, w Kopenhadze. I to jest po prostu centralne zarządzanie całym ruchem w mieście. Można sobie bez trudu wyobrazić, że następnym etapem, kiedy już na przykład wejdą te automatycznie sterowane samochody przez Google'a, będzie po prostu autonomiczne i zewnętrzne sterowanie całym ruchem, tak, żeby zapewnić jego płynność. Człowiek wsiadałby do samochodu, wprowadzałby adres docelowy, po czym wjeżdżając na odpowiednio oznaczoną drogę przekazywałby sterowanie miastu.
Ale to troszeczkę może w odległa przyszłość jeszcze, ale taka całkiem bliska przyszłość to jest zwykła nawigacja GPS w samochodzie, która komunikuje się z infrastrukturą miejską. Jeżeli tych czujników, które będą śledziły na przykład ilość ruchu przepływającego przez konkretne miejsca, węzły komunikacyjne, będzie odpowiednia ilość, jeżeli te dane gdzieś tam będą dostępne i będzie można z nich skorzystać, to jesteśmy w stanie wytyczać bardzo dobrze objazdy. Na przykład w godzinach szczytu jesteśmy w stanie rozładować miasto, wytyczając drogi osobom, które potrzebują się na przykład dostać z jednego krańca miasta na drugi, wcale niekoniecznie środkiem tam, gdzie jest najwięcej samochodów.
No wiesz, Wojtek, ty mówisz tutaj hipotetycznie, ale to przecież właściwie już działa, dlatego że jest nie jedna i nie dwa systemy nawigacyjne, które korzystają ze swoich własnych informacji do mierzenia średniej prędkości na danym odcinku i względem tego planują trasy, w ten sposób efektywnie omijając korki.
Tak, tylko zobacz, różnica jest taka, że to jest jakieś tam pojedyncze rozwiązanie, które opracowała firma po to, żeby wypromować swój produkt, żeby po prostu dostarczyć lepszej usługi, ale nie ma jakiegoś takiego globalnego jeszcze systemu, do którego wszyscy mogliby się podłączyć, zasilać go danymi z jednej strony o tym na przykład, jakie lokalizacje wybierają osoby, które planują podróż, a w drugą stronę pobierać dane o aktualnej sytuacji. Jest wprawdzie...
No, wiesz, wielki brat Google o to tak naprawdę zadba. Tak, oni już też mają wstępne informacje o natężeniu ruchu na podstawie tych setek telefonów z Androidem, które akurat mają włączonego GPS-a. To wszystko jest tylko kwestia skali, ale słuchaj, ja korzystam na co dzień, znowu kryptoreklama, z jednego z takich systemów NaviExpert i jestem pewien, że on ma rząd wielkości mniej użytkowników niż użytkownicy Google'a, ale z omijaniem warszawskich korków radzi sobie całkiem nieźle, dlatego że on korzysta nie tylko z tego, że akurat w danym momencie bardzo dużo osób jeździ z tym NaviExpertem, chociaż pewnie mało klientów to on nie ma, ale po prostu z tego, że te informacje zebrane na dłuższym odcinku czasu dają mu całkiem niezłe źródło danych statystyczne, na podstawie którego można tworzyć całkiem wiarygodne prognozy. Człowiek jest znacznie bardziej przewidywalnym zwierzęciem, niż się to potocznie wydaje.
Co tutaj jeszcze można by było do tego tematu jakby włączyć, to jest to, co od jakiegoś czasu Google uruchamia, czyli nawigacja wewnątrz budynków. Już przynajmniej chyba w kilku hipermarketach IKEA Prawdopodobnie w większości takich dużych centr handlowych w większych miastach jest dostępna mapa wewnątrz budynku, dzięki której normalnie mapy Google działają wewnątrz, można sobie przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami, szukać sobie tych jakichś tam konkretnych sklepów, czy po prostu zorientować się, w którym miejscu budynku jesteśmy, bo to czasem też jest duży kłopot.
Ale swoją drogą ciekawe, Wojtek, bo ja akurat o tym nie słyszałem. Czy wiesz, na jakiej zasadzie to działa? Czy to jest jakiś serwis, do którego aplikacja Google wie, że powinna się łączyć, jeśli znajdzie go w okolicznej sieci?
Z tego co wiem, to chyba Google samo zapewniło w jakiś sposób sobie odwzorowanie cyfrowe jakby tych wnętrza budynku, tak?
Czyli to jest modele jakby przystawka budynku. Do Google Maps po prostu.
Tak, nie, to jest normalnie Google Maps i można sobie z Google Maps, wchodząc do budynku, przełączyć się do tego widoku.
No to ciekaw jestem, w jaki sposób zapewniają lokalizację precyzyjną w miejscu, gdzie nie może być sygnału GPS. Z drugiej strony, jeżeli Google uzyskuje te informacje ze współpracy z centrum handlowym, no to może się po prostu dość dobrze orientować na podstawie lokalizacji nadajników Wi-Fi, które zazwyczaj w takich centrach są, czy też odpowiednio umieszczonych komórek sieci komórkowej.
Tak, tak. Ja tutaj zachęcam od razu do kliknięcia w jeden z linków pod tym odcinkiem. Udało nam się znaleźć taką aplikację na Androida i chyba nie tylko na Androida jest. Teraz nie pamiętam nazwy, ale na pewno będzie to wystarczająco jednoznacznie określone tam gdzieś w tych linkach pod odcinkiem, że sobie poradzicie, znajdziecie. Aplikacja jest ciekawa o tyle, że można sobie mapować wewnątrz budynku, korzystając z aktualnie odbieranej jakby sytuacji sieci Wi-Fi. Wygląda to tak, odpalamy aplikację, rysujemy w tej aplikacji schemat piętra, albo na przykład można zrobić zdjęcie schematu ewakuacji, bo we wszystkich budynkach użyteczności publicznej coś takiego gdzieś tam na korytarzu musi wisieć. Więc robimy sobie zdjęcie schematu ewakuacji budynku i potem chodząc po budynku zaznaczamy po prostu aktualne miejsce, gdzie jesteśmy. Po tym, jak przejdziemy tymi korytarzami, pooznaczamy te wszystkie przejścia i miejsca, gdzie akurat byliśmy, aplikacja jest w stanie na przykład po interferencjach sygnału Wi-Fi, czy po poziomie tego sygnału, bo często też jest więcej niż jeden jakiś tam access point w takich budynkach, określić naszą lokalizację i potem już widzimy kropkę, która się razem z nami przemieszcza po tym budynku. Ciekawa opcja, może na razie niekoniecznie przydatna, ale pokazuje możliwości technologii.
No to mi trochę przypomina o czymś, co słyszałem już kilka lat temu, że na podobnej zasadzie działał system informacyjny na jakichś tokijskich dworcach. Że to polegało na tym, że pasażer po prostu dostawał coś w rodzaju mini tabletu, który właśnie na podstawie sygnałów zewnętrznych był w stanie stwierdzić, gdzie człowiek jest i odpowiednio go skierować. To był przykład właśnie takiej sztucznej inteligencji opartej na systemach wieloagentowych, czyli zbieraniu i interpretacji informacji z różnych czujników. Systemy wieloagentowe jako takie to jest swego rodzaju idea, to znaczy sposób radzenia sobie z pewnym zestawem źródeł informacji. Jest na ten temat trochę książek i grubej teorii i w sumie można być pewnym, że będzie to miało zastosowanie właśnie w rozwiązywaniu problemów, jakie się pojawią, gdy Internet of Things stanie się codziennością. Ale właśnie, Wojtek, bo wszystko, o czym tu mówimy, to jest coś, co już jest. A na czym ma polegać nowość i rewolucja? Co właściwie nas czeka?
Upublicznienie się tych wszystkich czujników, tak? Może inaczej, złe słowo, tak? To, że te czujniki pojawią się wśród nas, że będą nam towarzyszyły na każdym kroku i że będą zbierały dane, że tych danych będzie przybywać i że coraz więcej informacji będzie można wyciągnąć o tym, na przykład, co się dzieje w prywatnych domach każdego z nas.
No ale znowu, żeby nie popaść w paranoję, tutaj chodzi o usługi, które będą nasze, prawda? O jakieś informacje, które sami będziemy mogli wyciągać z tego.
Tak, tutaj właśnie o tym chciałem wspomnieć, bo z ogromem informacji wiąże się też wielka odpowiedzialność, tak? Nie może być tak, że te wszystkie informacje pojawią się gdzieś tam w jakiejś przestrzeni publicznej i nagle każdy będzie mógł sobie przeglądać. Idealnie by było, gdyby było tych informacji jak najwięcej po to, żebyśmy mogli na nasz własny użytek korzystać z nich, jeżeli tylko będziemy taką mieli potrzebę, ale żeby te informacje były tylko dla nas dostępne, tak? Na przykład teraz taką usługą, która troszeczkę można by było ją podpiąć pod tą tematykę Internet of Things, to jest usługa Find My iPhone, czy też jakieś tam inne urządzenia Apple można sobie w ten sposób wyszukiwać. wyłączyć, zresetować, wyczyścić pamięć. Jest to zabezpieczenie przede wszystkim przed kradzieżami. Tak? Jeżeli stracimy w jakiś sposób nasze urządzenie, na którym znajdują się nasze wrażliwe przecież dane, tam jest mnóstwo różnych informacji, których nie chcielibyśmy upubliczniać. Tak? Możemy sobie przez internet dosięgnąć takie urządzenie i na przykład go zresetować, wyczyścić mu tą całą wrażliwą zawartość. I tutaj jest właśnie pierwszy z takich namacalnych przykładów tego, że te dane powinny być nasze, prywatne. Byle kto nie powinien mieć do nich dostępu.
Ale no właśnie, akurat wspomniałeś o tym zdalnym wyczyszczeniu. Pod pewnymi względami to jest zaprzeczenie prywatności, bo żeby to wszystko działało, a w szczególności żeśmy mogli odzyskać te informacje, musimy nasze informacje oddać firmie Apple, żeby trzymała je u siebie na serwerach, a nie u nas. Prawda? Taka jest cała idea chmury, że mamy wiele źródeł informacji. Ale tak naprawdę wszystkie są trzymane gdzieś centralnie, a te komputery czy tablety, jakie mamy w domu, służą tak naprawdę głównie jako terminale. Owszem, trzymają te informacje, ale głównym źródłem jest chmura należąca do zewnętrznej firmy.
No, to jest taki jeden z problemów, które na pewno będziemy napotykać jeszcze nie raz. Zaufać zewnętrznemu dostawcy, czy nie? Czy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które nam oferuje, ale kosztem jakiegoś tam poświęcenia części naszej prywatności, tak? Czy nie? Czy zostać prywatnym użytkownikiem, nie oferować tych wszystkich danych, które będą się przecież produkowały codziennie, no ale być pewnym, że nikt nie ma do nich dostępu, tak?
Tutaj... Zauważ, Wojtek, bo tutaj jest ta kluczowa kwestia chmury, prawda? Chmura w obecnym pojęciu to jest ten zestaw komputerów u wielkiego dostawcy, na którego tylko on może sobie pozwolić i dzięki czemu on nam udostępnia usługi, których my sami nie byliśmy w stanie sobie zapewnić. Te systemy w Internet of Things, w momencie, kiedy tych czujników zrobi się cała masa, mają dużo cech zbliżonych do chmury, ale w pewien sposób stają się dla nich konkurencją. Żeby zarządzać tymi wszystkimi rzeczami, jakie będziemy mieli w przyszłości w swoich mieszkaniach i które wszystkie będą w stanie jakoś się sieciowo komunikować, trzeba będzie stworzyć coś w rodzaju chmury. Charakterystyczne elementy takiego systemu, to znaczy na przykład wykorzystanie mocy procesora nie w sposób stały, tak jak pojedynczy komputer, tylko przydzielanie tej mocy obliczeniowej, korzystanie ze wspólnej mocy obliczeniowej wielu urządzeń w sposób zmienny, zależnie od tego, ile się ich podłączy. Również przechowywanie jakoś danych w strukturze rozproszonej, to są wszystko cechy, które trzeba będzie zaimplementować w zwykłym systemie zarządzania domu. A to oznacza, że tak naprawdę każdy z nas będzie miał w domu jakąś taką chmurę. To jest coś w rodzaju konkurencji dla Apple'a, czy tam z Microsoftu, Google, ktokolwiek. Owszem, to nadal będzie tak, że jeżeli to będzie w naszym domu, no to nie będzie tej zalety, że będzie dostęp zewsząd, ale może właśnie będzie dzięki IPv6.
Tak, to raz. A wiesz co, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, może troszkę tak na marginesie, ale bardzo ciekawa. Kiedyś czytałem taki artykuł, to było w momencie, jak była chyba premiera PlayStation 3. Dobrze kojarzę? Ten procesor Cell powstał na potrzeby PlayStation 3. Wcześniej tam było coś innego, tak? Tak czy inaczej, chodziło o ten procesor i o to, że na początku pojawił się w konsoli i Sony obwieściło światu w takich dosyć szumnych słowach, że mają taki bardzo ciekawy pomysł, że skoro te procesory już powstały, są takie wydajne, one tam są troszeczkę inne niż takie standardowe procesory w komputerach, przynajmniej wtedy, bo mają chyba z 8 rdzeni, plus jakiś tam zarządzający, to ciekawe rozwiązanie, ale to na marginesie. Chodziło o to, że jeżeli te procesory pojawiły się już w konsolach, to Sony zaproponowało, że oni będą umieszczali je też w telewizorach i w dowolnym innym sprzęcie, który produkują i będą budowali takie gridy obliczeniowe.
Pamiętam, to te procesory to był coś w rodzaju takiego chipsetu. One oprócz mocy obliczeniowej miały wybudowany sterownik sieciowy, prawda? Więc miały jakąś taką mini infrastrukturę do tego, żeby się łączyć w grida.
To ja przede wszystkim pamiętam, że one były na tamte czasy rewolucyjne od strony ilości rdzeni, które tam się znajdowały. I że można było już wtedy pisać oprogramowanie, które było tak jakby naturalnie wielowątkowe, bo ta maszyna to umożliwiała.
Nawet trzeba było.
Nawet trzeba było, bo inaczej to by nie było wielkiego sensu, tak? No i naturalnie następnym krokiem to było właśnie łączenie tego całego sprzętu, które mamy w domu. Gdybyśmy mieli cały sprzęt Hi-Fi marki Sony z tymi procesorami wbudowanymi w środku, nagle by się okazało, że dokupując nowy telewizor, zwiększamy sobie moc obliczeniową konsoli i odwrotnie. Mhm. Niestety nie wypaliło, ale to jest taki ciekawy pomysł na to, że gdzieś w okolicy, w najbliższej okolicy, w zasięgu naszego wzroku znajduje się cała już pokaźna ilość sprzętu elektronicznego, który tak naprawdę ma dość sporą moc obliczeniową. Komputery w domu się znajdują przecież, jakieś tablety, laptopy, to wszystko można by było próbować jakoś łączyć, komunikować, można by było jakieś standardy komunikacji opracowywać i wykorzystywać jakoś wspólnie do jakiegoś celu dla naszego dobra.
No wiesz, przykłady można by mnożyć, prawda? Inteligentne zarządzanie domem albo chociażby tak prymitywna rzecz, która w sumie już ma miejsce, jak komunikacja między urządzeniami różnymi, na przykład między aplikacją w naszym telefonie a aplikacją, która może być w lodówce i która nam mówi, że akurat się skończyło mleko, w związku z czym skoro jesteśmy koło sklepu spożywczego, to można by coś tam kupić. To jest bardzo bliskie rzeczywistości. Tutaj wiele rzeczy nie trzeba, ale są pewne wyzwania, o których warto by wspomnieć. Po pierwsze i przede wszystkim ilość informacji, jakimi trzeba będzie zarządzać, zwiększy się w olbrzymi sposób. Weźmy pod uwagę, że owszem, mamy powiedzmy jakiś sposób na adresację tych wszystkich urządzeń i podłączenie ich do internetu. Za chwilę pewnie powiemy coś sobie o problemach z bezpieczeństwem, ale ilość informacji, jakie zaczniemy nagle zbierać, będzie absolutnie niespotykana. Więc na pewno jest jakimś wyzwaniem zaprzęgnięcie odpowiedniej mocy obliczeniowej do tego wszystkiego. Wiadomo, że w ogóle to, że możemy realnie rozprawiać o tym Internet of Things w perspektywie lat, a nie w perspektywie dziesięcioleci, to jest postęp technologiczny pod kilkoma względami. Po pierwsze, już ileś tam lat temu pojawiły się pasywne czujniki, które pozwalają identyfikować rzeczywiście przedmioty i w jaki sposób się z nimi komunikować. Mówię tutaj o technologii RFID, bo już nawet nie o takich prymitywnych rzeczach jak QR-kody czy kody kreskowe, to też jest jakaś metoda komunikacji, natomiast no, trudno nazwać ją dobrą komunikacją na odległość. Ale rozwój tych elementów komputerowych, o których właściwie zapominamy, dlatego że nie są widoczne na co dzień, to są mikrokontrolery, które wieki temu układy tego typu były sercem komputerów osobistych, tak jak ZX Spectrum czy inny Commodore. Podobne układy są teraz używane w setkach i tysiącach do zarządzania niewielkimi urządzeniami, takimi chociażby jak głośniki. Już nawet nie telewizory, bo w telewizorach w tej chwili to są rzeczywiście pełnowymiarowe komputery. Ale generalnie niewielkie urządzenia życia codziennego.
Pralki, lodówki,
kuchenki mikrofalowe. W większości z nich są właśnie już procesory, które są zdolne do bardzo wielu różnych rzeczy. Bardzo potaniały takie elementy, które już w sobie mają sterowniki do komunikacji sieciowej, a czasem nawet wbudowane GPS-y. Nadal pewnym wyzwaniem jest zapewnienie wielu przedmiotom zasilania. To jest odwieczna bolączka, to żeby nam się nie rozładowały i nie przestały po prostu komunikować się, kiedy powinny. To oczywiście nie ma miejsca w przypadku urządzeń stale podłączonych do prądu, ale nie wszystkie takie będą. Więc pod tym względem technologia idzie do przodu w sposób ciągły i wiadomo, że będzie ok. Natomiast niebanalnym wyzwaniem jest analiza tych wszystkich informacji.
Przede wszystkim na początku jeszcze też trzeba je gdzieś składować.
Tak. I tutaj rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że potrzebne będzie coś w rodzaju domowej chmury, która po pierwsze bardzo nam zwiększy moc obliczeniową, jeżeli te wszystkie urządzenia będą potrafiły współpracować ze sobą na zasadzie grida. Choć prawdopodobnie będzie potrzebna jakaś jednostka centralna, która będzie lepiej tym zarządzać. Ale bardzo wiele zadań będzie można realizować bez jej współudziału. prawda? Taka prosta rzecz, o której wspominaliśmy właśnie, czyli przesłanie do telefonu informacji z lodówki na temat tego, ile właściwie w niej zostało jajek, nie jest czymś, co wymaga mocy obliczeniowej. To jest tylko kwestia czystej komunikacji. Natomiast druga kwestia jest taka. Brakuje nam oprogramowania.
Tak, wiesz co, Antek, momencik, jeszcze do oprogramowania zaraz dojdziemy, bo chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Dużo z tych tematów, które dzisiaj poruszaliśmy, zaraz będziemy jeszcze poruszać, pojawiło się też na takim...
Konferencja,
tak, słowo mi uciekło. Konferencja LeWeb 2012, która była w całości poświęcona właśnie tematowi Internet of Things. I w linkach znajdziecie całkiem sporą ilość filmów na YouTubie, które są wprost relacją z tej konferencji. Taka jedna rzecz, która będzie dobrym momentem do tego, że dobrym takim zaczątkiem następnej części dyskusji dzisiejszej, jest taka informacja, o której mówił jeden tam z prelegentów, że lodówka zamawia nam zakupy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na stronie internetowej sklepu spożywczego. Coraz więcej sklepów spożywczych jest już w internecie, nawet są sklepy mięsne, nie będziemy tutaj reklamować, ale jest nawet już w Polsce całkiem fajnie działający sklep mięsny internetowy, który działa i się sprawdza. I teraz tak, jesteśmy na takiej stronie. Na pewno zdarzyło się wam już przynajmniej raz czy dwa, jeżeli korzystaliście z jakichś tabletów albo z telefonów, wchodząc na strony internetowe, odpowiedzieć na takie pytanie, czy chcę udostępnić dane geolokacyjne na tej stronie. To jest API, które jest zaimplementowane w przeglądarkach internetowych, które od jakiegoś czasu już działa, jest dostępne publicznie i całkiem dobrze się sprawdza. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w jakimś tam miejscu, mamy urządzenie, które ma GPS wbudowany i używamy jakiejś aplikacji, która ma jakby potrzebę nas zlokalizować na mapie, to wtedy umożliwiamy w przeglądarce dostęp do takich danych i przeglądarka, komunikując się z tą stroną, na której akurat jesteśmy, informuje tamten serwer, znaczy tamtą stronę konkretnie, o naszej lokalizacji. To jest jedna z takich usług, na które musielibyśmy się zgodzić. I teraz tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na stronie sklepu internetowego spożywczego, mamy w domu lodówkę, która zbiera takie informacje i pojawia się taka informacja. Jeżeli chciałbyś wypełnić koszyk zamówienia produktami, które ci się kończą albo kończą na przykład termin ważności, albo ci od jakiegoś czasu już zabrakło na przykład jajek, no to zgódź się na to, żebyśmy my połączyli się z twoją lodówką, pobrali sobie te informacje.
To brzmi zupełnie jak zgoda na aplikację w Facebooku i zgroza człowieka trochę ogarnia.
Tak.
Jest to efektywnie pozwolenie eksperymentowi sklepu na zaglądanie do twojej lodówki. A co jeśli nie posprzątałem? No.
Tak, nagle się okaże, że kupuję bardzo duże ilości taniego wina i mam z tym chyba problem, tak?
Nie, słuchajcie, bo, oczywiście ja tutaj sobie trochę żartuję, ale trzeba mieć świadomość, że jest to swego rodzaju wpuszczenie handlowców do naszego domu i nie ma tutaj już mowy o jakichkolwiek danych statystycznych, które może sobie zbierać reklamodawca, który za pośrednictwem Facebooka próbuje wysłać nam reklamę sterowaną, bo w momencie, kiedy robimy coś takiego od siebie z domu, jesteśmy przez taki sklep dość jednoznacznie zidentyfikowani. I to przestaje być informacja statystyczna, a zaczyna być profilowana informacja na temat konkretnego klienta.
Tak, ale widzisz, to jest taki właśnie, to jest dylemat, któremu będziemy musieli sprostać i jakieś rozwiązanie wypracować, bo z jednej strony będziemy mieli dane, które będą tworzone na nasz temat, tak, na prywatne nasze informacje o nas, jakieś prywatne informacje, które będą tworzyły nasze urządzenia. Internet of Things to jest, jeszcze raz powtarzam, źródło danych z urządzeń, które posiadamy, dla usług, z których chcielibyśmy korzystać, tak? Przede wszystkim. I teraz wyobraźmy sobie, że jest Google, które jest, jakby nie patrzeć, monopolistą praktycznie na rynku wszelkiej treści internetowej, tak? On dzięki serwerom Google wiemy, co jest w internecie, potrafimy znaleźć jakieś informacje. I teraz jednym z głównych graczy właśnie przy tworzeniu tego API geolokacyjnego było też Google, ponieważ Google było jednym z nielicznych prowajderów właśnie tych danych geograficznych, mapy powstały dzięki pracy ludzi z Google'a. I to praktycznie oni spowodowali to, że te przeglądarki teraz potrafią odpowiadać na takie pytania. To jest tylko jedno z takich API, które musiałoby powstać, żeby ten Internet of Things miał sens, żeby można żeby można było pobierać dane z tych lodówek, żeby można było zapytać na przykład naszych jakichś tam sensorów znajdujących się w naszym ciele o nasz aktualny stan zdrowia. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że logujemy się na przykład na stronę i pojawia się pytanie, czy mogę skorzystać z swoich danych, tak? Godzimy się i nagle się okazuje, że mamy jakiś tam podwyższony cholesterol i tak dalej. To wszystko gdzieś tam zostało sczytane z sensorów, które znajdują się na przykład w naszym ciele albo w naszej ubikacji na przykład. To takie pomysły też były, żeby tam pojawiała się analiza tego, co tam zostawiamy. I może tak już na sam koniec przypomnę tylko jeszcze jedną rzecz. W roku gdzieś tak mniej więcej, 2006, to są już stare dzieje, ale pewnie niektórzy z was będą pamiętali, pojawił się w internecie taki obrazek, niby screenshot z zapytania Google'a, do Google'a. Ktoś pytał Google'a, gdzie są moje klucze, może w mniej delikatnych słowach po prostu. Pojawiło się takie pytanie do Google'a i jako odpowiedź wyświetlił się takie zdjęcie z fragmentem lodówki, gdzieś tam na rogu lodówki leżały klucze i był podpis, tutaj w kuchni na lodówce leżą twoje klucze. Google odpowiedziało w ten sposób. To był oczywiście wtedy żart, wszyscy się z tego śmieli, ale upłynęło 6 lat i nagle się okazuje, że to może być prawda, że mogą być takie systemy już niedługo dla nas publicznie dostępne, że będziemy w stanie lokalizować sobie na przykład takie klucze do samochodu, które już są od jakiegoś czasu kartami magnetycznymi, które można zczytać na odległość.
Które mają mikrokontrolery.
Mają mikrokontrolery i będziemy mogli zapytać Google'a, gdzie są moje cholerne klucze do samochodu, bo mi się śpieszy.
Jeszcze bym powiedział, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, zauważ Wojtek, że tak naprawdę kluczowy problem pojawia się wtedy, kiedy te wewnętrzne informacje z naszego domu chcemy udostępnić jakiemuś zewnętrznemu serwisowi. Teoretycznie, kiedy idziemy do sklepu, to robiliśmy już takie rzeczy. Ekspedient, którego znamy, w sklepie, do którego chodzimy zawsze, jest w stanie niejedno wydedukować na temat naszych upodobań żywieniowych oraz zgadnąć, że akurat pod koniec tygodnia nam się kończy nam się biały ser i w związku z czym przyjdzie i spyta, czy to co zwykle. No. Natomiast różnica jest taka, że wydaje się, że podstawową cechą bezpieczeństwa w tych nowych systemach internetu rzeczy w naszym domu będzie oddzielenie właśnie tej informacji wewnętrznej od zewnętrznej. Najlepiej, żeby takie serwisy, ta cała chmura udostępniała nam te informacje. A my, żebyśmy mieli...
które wybierzemy.
A my, żebyśmy właśnie tym osobom nie udostępniali tych konkretnych czujników, tylko raczej udostępniali im już pewne zagregowane informacje, które sami wybierzemy. Kiedy idziemy do lekarza, to nie musi wiedzieć na przykład, w jaki sposób nabawiliśmy się grzybicy stóp, że nam tą stopę obejrze, prawda? Nie należy udzielać nadmiaru informacji. I tutaj jest trochę kwestia taka, że nikt sobie takiego oprogramowania sam nie będzie pisał. Potrzebne są na rynku jakieś rzeczy, które są powszechnie dostępne, jakiś standard postępowania w tym celu. I to jest chyba w tym momencie największa bariera przed tym. No, powiedzmy, że jeszcze jest też trochę kwestia kosztu oraz powszechnego wprowadzenia protokołów informacyjnych, chociaż protokoły komunikacyjne dla takich urządzeń to jest też część tego problemu oprogramowania. Ale biorąc pod uwagę problemy bezpieczeństwa, właśnie te problemy szczególnie na styku, widać, że tutaj byłby potrzebny jakiś specjalny system operacyjny albo kilka, żeby ze sobą konkurowały, które byłyby zrobione specjalnie na to konto. Chyba żaden produkt, który jest obecnie na rynku, się do tego nie nadaje. Android jest systemem do zarządzania pojedynczym urządzeniem, prawda? Systemy do zarządzania chmurą są w posiadaniu wielkich korporacji, ale one służą do zarządzania chmurami korporacji i są ich wewnętrzną sprawą. Jest w tej chwili, z tego co wiem, inicjatywa Komisji Europejskiej, która o dziwo, mimo że Unia Europejska nie jest powiedzmy największym innowatorem na rynku, zaczęła zastanawiać się nad tym i próbować prowadzić projekt, który ma doprowadzić do stworzenia jakichś standardów w tym względzie. Opracowania właśnie wyzwań, zastanowienia się nad kwestiami bezpieczeństwa. Kto wie, może tym razem z Europy wyjdzie coś ciekawego.
to już chyba jakieś 3 lata. Pamiętam, że chyba strona była z 2010.
Wiesz, strona, która tam jest, agreguje różne informacje o konferencjach i prasach naukowych na ten temat. No, naprawdę ciekawie będzie, jak po pierwsze pojawi się jakiś konkretny pomysł na standard komunikacji. Tutaj jest trochę zwrot w kierunku ośrodków akademickich, bo często stamtąd, chociaż głównie z amerykańskich, wypływały pomysły na nowe standardy komunikacji. No a drugie, jakiś duży projekt właśnie programistyczny. W tej chwili wydaje się, że zasoby na to na pewno mógłby mieć Google, ale oprócz tego ruch open source też mógłby spróbować coś w tym zadziałać. Tyle tylko, że takie rzeczy powstają wtedy, kiedy jest na nie istotna potrzeba. I duża korporacja jak Google ma szansę robić coś takiego awansem, można powiedzieć, w oczekiwaniu na technologię, która dopiero wejdzie. Natomiast ruch wolnego oprogramowania zajmuje się raczej rzeczami, które można już na bieżąco przetestować.
No wiesz co, a propos tych potrzeb, to często też wywołuje się potrzebę, pokazując, że można coś zrobić, tak? Ludzie nie zdają sobie czasem sprawy z tego, że czegoś im brakuje, dopóki nie doświadczą tego namacalnie.
Smartfony, prawda?
Na przykład.
Tak. Natomiast no, społeczność open source, no, w sumie rozwinięcie tych rzeczy, które już się robi, mówiliśmy o tych rzeczach oddolnie powstałych, zbierania informacji z różnych sensorów, no może coś tego będzie. To jest ciągle kilka lat przed nami, dlatego że no, potrzebne jest coś w rodzaju nowego Windows 95, bo mówimy o systemach, które będą do wszystkich domów. To musi być coś, co opanuje rynek, żeby ludzie do tego mieli zaufanie i żeby dało się tym zarządzać przez zwykłego użytkownika, a nie administratora, który wszystkie sobie ustawienia poklika.
Widzicie, nie wiem, czy to, o czym zaraz powiem, opanuje rynek, bo to nie jest aż takie proste, ale jak się tak przyjrzy rozwojowi dystrybucji Ubuntu, to gdzieś tak rok temu pojawiły się takie ruchy, które bardzo mało osób rozumiało. Po co oni zmieniają tak mocno interfejs użytkownika i po co tak kombinują? I ostatnio oglądałem prezentację chyba na CES, czyli Consumer Electronics Show 2013, który się właśnie odbywa. I pokazywali ludzie właśnie z Ubuntu, pokazywali pierwszy telefon Ubuntu, który jest oparty na tej dystrybucji. I główną ciekawostką jest, może pomijając to, że cała reklama była zrobiona w stylu Apple, naprawdę bardzo, bardzo mocno było widać.
A był chłopczyk rzucający czymś w ekran?
Nie, no nie było, ale było białe tło, były ciemne koszule, były gadające głowy.
W golfach.
W golfach prawie, no akurat w takiej koszulce, ale podobne to było wszystko bardzo mocno, ale co jest ciekawe, to jest pierwszy system operacyjny, który jest tak naprawdę poprzenoszony i na telefony, i na komputery. Bo nawet te Windowsy, które teraz są tak bardzo mocno za chyba miliard dolarów, cała ta kampania kosztowała na świecie Microsoft, promowane, że one są takie przenośne i to wszystko jest tak fajnie zrobione, to jest nieprawda.
Windows 8, tak.
Windows 8. Jest Windows RT, który jest na telefonach i tabletach oraz Windows 8, który jest na komputerach. To nie jest to samo.
Oraz główny człowiek odpowiedzialny za wypuszczenie, który został wyrzucony z pracy.
Tak, a to Ubuntu, o którym mówiłem, to jest to samo jądro systemu, te same jakieś tam usługi, które są w tym systemie uruchomione.
Biblioteka Qt, która dokładnie, na której praktycznie opiera się połowa systemu.
Praktycznie ten sam interfejs użytkownika. Warto obejrzeć przynajmniej tą prezentację, którą gdzieś tam zalinkujemy, bo to jest jakiś tam pomysł na to, żeby to jakoś zunifikować, żeby te wszystkie urządzenia, które już naprawdę mają moc obliczeniową, nawet te malutkie, noszone w kieszeniach, zasilić jednym systemem operacyjnym, zarządzać tym wszystkim wspólnie i może to wreszcie jakoś do kupy połączyć.
No trochę tak, Wojtek, chociaż mam wrażenie, że tutaj już trochę popuściłeś wodze fantazji, dlatego że po pierwsze system chmury to nie znaczy, że ten sam system jest na wszystkich węzłach. To chodzi o system zarządzający wszystkimi węzłami do kupy. A po drugie, ja sobie jednak nie wyobrażam Ubuntu zainstalowanego na procesorze Zilog Z80, do czego jednak taka byłaby konieczność, jeżeli chciałbyś mieć Ubuntu na każdym mikrokontrolerze. Tutaj jest jednak potrzebna pewna zmiana paradygmatu i sposobu myślenia o tym wszystkim. Być może ludzie od Ubuntu to zrobią, ale wydaje mi się, że to nie będzie ten system.
No cóż, resztę przemyśleń zostawiamy już Wam. Dziękujemy za ten odcinek. Fajnie było spotkać się w nowym roku. Jak słyszeliście, końca świata nie było. będziemy z wami w następnych odcinkach. Za ten bardzo serdecznie dziękuję.
W razie kolejnego końca świata będziemy was informować.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.